Na tym kanale pojawiało się już wiele mniej lub bardziej popularnych języków, ale nigdy nie wspominałem o języku arabskim, który na pewno jest jednym z najważniejszych i najczęściej spotykanych języków na świecie. Już od jakiegoś czasu planowałem nagrać odcinek na temat języka arabskiego, ale stwierdziłem, że lepiej będzie, jak opowie o nim ekspert. I taki ekspert jest dzisiaj z nami. Norbert Ślusarczyk, arabista, tłumacz przysięgły języka arabskiego. Witam cię, Norbert.
Cześć wszystkim, witam cię, Michale.
Czy możesz powiedzieć na początek, co zainspirowało cię do nauki języka arabskiego? Jak to się stało, że ten język arabski pojawił się w twojej głowie?
Tak naprawdę to był czysty przypadek. Ja jestem ze Śląska. Na Śląsku mieliśmy kilka kierunków na studiach tłumaczeniowych. Język angielski plus jakiś inny język orientalny. Był chiński, był japoński, był arabski, potem wchodził koreański, hindi. Wtedy, kiedy ja się rekrutowałem, to były te trzy języki: chiński, japoński, arabski. I na samym początku złożyłem tak naprawdę aplikację na język chiński, dlatego że u mnie w moim rodzinnym mieście otwierała się fabryka handlu chińskiego i dlatego też gdzieś tam próbowałem właśnie jakoś iść w tą stronę. Wyniki z matury, mimo tego, że były w porządku, to nie wystarczyły, dlatego że tam było bardzo dużo chętnych na bardzo małą ilość miejsc. I tak się stało, że skończyłem na filologii tłumaczeniowej właśnie z językiem angielskim plus z językiem arabskim. Na początku, w tym pierwszym roku, to było tak ok, spróbuję, zobaczę i najwyżej przepiszę się na chiński. Natomiast potem jakoś tak mi się to wszystko spodobało, zakochałem się, można powiedzieć, w tym języku. Co też ważne, wcześniej nie miałem żadnego kontaktu z tym językiem, żadnej styczności z językiem, z kulturą. Nie miałem nikogo z rodziny, kto byłby pochodzenia właśnie arabskiego. Jedynie miałem dziadka, który był na kontrakcie w Syrii i w Iraku. To w latach 80. było dosyć popularne, więc nic mi nie łączyło. A potem po prostu im więcej poznawałem ten język, tym bardziej się w tym zatracałem, można powiedzieć. No i tak wyszło, że tak się moja właśnie droga zawodowa potoczyła.
Okej, a uczyłeś się arabskiego tylko w Polsce, czy też za granicą?
Głównie w Polsce. Dopiero na piątym roku studiów pojechałem do Omanu na taką, no to jest, to można powiedzieć, że to jest kurs językowy, natomiast pod patronatem głównego uniwersytetu Sułtana Kabusa właśnie w Omanie. To był taki oddział dla osób nie będących, nie mówiących po arabsku, w takiej małej mieścinie 150 km od stolicy, od Maskatu. Tam spędziłem 3 miesiące. Ten kurs był bardzo interesujący, bardzo wymagający. Tak naprawdę po 4 latach nauki na uniwersytecie coś umiałem, natomiast tam pojechałem na 3 miesiące i tam tak naprawdę było takie przełamanie, bariera językowa była przełamana, bo ci wykładowcy, którzy tam byli, oni nas rzucili na głęboką wodę. Jeżeli chcesz się coś zapytać wykładowcy, pytasz się po arabsku. Chcesz się zapytać coś organizatorów, chcesz się zapytać coś w urzędzie, w sekretariacie tej szkoły, pytasz się po arabsku. Trzeba było sobie jakoś radzić, no i wtedy właśnie tak jakby ta bariera językowa została przełamana i okej, czyli da się jednak w tym języku porozumieć z kimś, no bo do tej pory no nie mieliśmy tej okazji, żeby z kimś po prostu rozmawiać na studiach. Więc to był tylko ten mały okres, 3 miesiące, a tak to spędziłem ten czas i na dwóch uniwersytetach w Polsce, bo potem była arabistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim, no i potem samo kształcenie się dodatkowe po prostu we własnym zakresie tutaj w Polsce.
Okej, a jeśli chodzi o ten kurs w Omanie, czy on twoim zdaniem bardziej pomógł ci w poszerzeniu wiedzy na temat samego języka, czy bardziej pomógł ci w takich aspektach czysto psychologicznych, jak na przykład no, przełamanie tej bariery, o której się tak często mówi?
Tak naprawdę obie rzeczy tutaj były ważne, dlatego że po pierwsze, no to co mówisz, tak, czyli ta bariera językowa bardzo, jakby ona się całkowicie złamała. A drugie, pierwszy raz usłyszałem, jak mówią faktycznie native speakerzy, tak? Jak ten język jest stosowany w praktyce. No i tutaj to była taka moja pierwsza styczność z tym żywym językiem, a nie tym książkowym. No i tutaj trafiła się taka trochę ściana, bo okazało się, że to, co my się uczymy na studiach, to jest jedno, a to, jak porozumiewają się między sobą native speakerzy, to jest drugie, więc tutaj też to pomogło. W tak naprawdę pokazaniu, że nie ma czegoś takiego jak jeden język arabski. My uczymy się standardowego języka arabskiego na studiach. Z domieszką dialektu, bo każda grupa, każdy rocznik gdzieś ma jakiś, zazwyczaj to jest rok dialektu, a tak naprawdę to, co, tak jak się, w sposób, w jaki się porozmawiają ludzie na ulicy, jest zupełnie, zupełnie inny.
Jak z perspektywy tych wszystkich lat oceniłbyś trudność tego języka, na przykład w skali od 0 do 10? Jak oceniasz tą trudność teraz? I jak oceniałeś ją, zanim zacząłeś uczyć się tego języka? Czy on okazał się trudniejszy, czy łatwiejszy?
To znaczy, zanim zacząłem się uczyć tego języka, no to oczywiście, tak jak wszyscy, każdy widzi tylko po prostu jakieś szlaczki, tak? Jakiś zapis. Każdy się dziwi, że piszemy od prawej do lewej na przykład, więc ciężko było mi ocenić wtedy tą trudność. Natomiast teraz jak najbardziej, mimo tego, że już tyle lat jakby jestem związany zawodowo z tym językiem, dalej uważam, że to jest bardzo, bardzo trudny język z kilku względów. Czy dałbym dziesiątkę? Może nie dziesiątkę, bo wiem, że są jeszcze trudniejsze języki na świecie. Zresztą język polski jest tak trudnym językiem, że to jest naprawdę szacunek wielki dla osób, nie Polaków, którzy się nauczyli polskiego. Natomiast sam język arabski jest bardzo trudny przede wszystkim ze względu właśnie na zróżnicowanie dialektalne, na gramatykę, która jest na bazie języków semickich, czyli to jest zupełnie co innego, inny w ogóle sposób nauczania, jaki my stosujemy przy językach angielskim, francuskim, niemieckim, ogólnie przy językach romańskich, czy też słowiańskich. Więc takie dobre 8 na 9, jak miałbym ocenić, w skali trudności.
Okej. A czy jest coś, co z punktu widzenia Polaka, który uczy się tego języka, może się wydać łatwe?
Myślałem nad tym pytaniem, co tutaj powiedzieć o tym, co powiedzieć, że coś jest łatwe. To, co mi przychodzi do głowy, to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do trudnego języka. Anglik jest, znaczy, może inaczej, język angielski jest na tyle powszechny, że o wiele łatwiej jest się go nauczyć, tak? Polski język nie jest na tyle powszechny, więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasz język jest trudny. No i ucząc się języka arabskiego, jakby też wiemy, że to jest, że od razu, że to jest trudny język. Wymowa. My mamy bardzo trudną wymowę jako Polacy. Oczywiście w języku arabskim istnieje mnóstwo głosek, których nie ma w języku polskim, ale też jesteśmy przyzwyczajeni do trudnej wymowy. To jest takie troszeczkę szukanie na siłę, ale można tutaj powiedzieć, że my jako Polacy też znamy bardzo trudny język, więc jakby łatwiej nam to podejście nabrać do kolejnego trudnego języka. Co może być ułatwieniem? Po pierwsze, jeżeli ktoś ma taki muzyczny zmysł, dlatego że nie gramatyka, tylko wymowa języka arabskiego, czasem to jest melodia po prostu. Zresztą to można posłuchać nawet przy recytacji Koranu, gdzie to jest rzeczywiście bardzo melodyczny język. Długie i krótkie samogłoski tutaj są bardzo, bardzo ważne. Potrafią zmienić całkowicie znaczenie. Więc jeżeli ktoś ma taki zmysł melodyczny, wydaje mi się, że tutaj to pomoże. Jeżeli ktoś lubi kaligrafię, jeżeli ktoś jakby nie ma problemu z rysowaniem, tak, no to tutaj bardzo pomoże właśnie przy nauce alfabetu, bo dla osób, które mają też taki zmysł właśnie graficzny, ten alfabet wtedy nie będzie takim wielkim wyzwaniem. To są takie rzeczy, które mogę powiedzieć, że jakby ułatwiają w naukę tego języka.
Okej, chciałbym Cię jeszcze dopytać o te dialekty, bo akurat w przypadku języka arabskiego to jest szczególnie ważne. Czy mógłbyś powiedzieć, ile tych dialektów jest? Pewnie to nie jest takie proste, żeby je policzyć, ale tak mniej więcej. I w którym kraju arabski jest najbardziej zbliżony do tej standardowej wersji, w którym najmniej?
No oczywiście samej liczby dialektów nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlatego że tak naprawdę w każdej wiosce może się mówić w inny sposób. Natomiast przyjęło się mówić, że mamy 6 głównych grup dialektalnych, czyli dialekty mezopotamskie, które występują na terenie Iraku, dialekty Zatoki, czyli to są te wszystkie kraje od Arabii Saudyjskiej po Jemen, Oman, Bahrajn, Emiraty Arabskie. Oczywiście na jakby w środku tej grupy również jest wiele podgrup i wiele różnych odmian dialektów, ale jest to ta jedna grupa. Dialekty lewantyńskie, czyli Syria, Liban, Palestyna, Jordania. Dialekty egipskie, właściwie to czasem się mówi wręcz nawet o języku egipskim, co oczywiście to jest dialekt egipski, natomiast on również na północy Egiptu, czyli w Dolnym Egipcie i w Górnym Egipcie, czyli na południu, może się też różnić. Mam nawet jakby przykład, pracowałem z Egipcjanami i jeden znajomy był z terytorium, które nazywa się Munufia. Jego na przykład inni Egipcjanie rozumieli tak 3x3 tak naprawdę, bo on jest z Munufii, to jego po prostu trzeba zrozumieć, że on mówi jakoś inaczej. Potem mamy sudańskie, grupa dialektów sudańskich, natomiast tutaj dołożyłbym te wszystkie kraje afrykańskie, które wciąż mają jako arabski język urzędowy, tak? Czyli to jest też Somalia, to jest Djibouti, właśnie Sudan, Czad. To są dialekty, które są bardzo mocno związane z lokalnymi afrykańskimi językami. No i mamy kraje Magrebu, Maroko, Tunezja, Algieria, Libia. To są dialekty, które są bardzo, na które język francuski wpłynął bardzo, bardzo mocno z powodu oczywiście kolonializmu. W marokańskim mamy też troszeczkę z hiszpańskiego, w libijskim mamy trochę z włoskiego, to też oczywiście chodzi o czasy kolonializmu. Oraz napływy języków berberskich, które też tam właśnie, które też mają wpływ tam. Który język jest najbliższy temu standardowemu językowi arabskiemu? Na pewno nie dialekty Magrebu. One są jakby, według mnie, one są jeden z najdalszych od standardowego języka arabskiego, właśnie przez te naleciałości z innych języków. Wiele osób mówi, że są to albo dialekty Zatoki, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie i tak dalej, albo dialekty lewantyńskie, czyli Syria, Liban, Palestyna. Ja osobiście uważam, że bardziej jest to strona krajów Zatoki, a tak naprawdę to bardzo ciężko jest powiedzieć, żeby którykolwiek naprawdę z dialektów był jakby związany tak mocno ze standardowym językiem arabskim. Mimo tego, że owszem, mówią tak ludzie i gdzieś się właśnie tak przyjęło mówić, że te kraje Zatoki, to ja osobiście jako arabista osłuchałem się już trochę tych dialektów i nie byłbym w stanie powiedzieć na 100%, że którykolwiek z nich tak naprawdę jest choćby w połowie taki sam jak standardowy język arabski.
A na czym polegają te różnice? Czy to jest tylko inne słownictwo, czy to jest inna gramatyka, czy wymowa, czy może wszystko naraz?
Wszystko naraz. Wszystko naraz. Począwszy od wymowy. Wymowa jest... Oczywiście nie każda głoska będzie wymawiana inaczej, ale jedna z najbardziej charakterystycznych głosek to dżim, litera dży, nasze polskie dży, które w standardowym języku arabskim jest właśnie naszym dży, natomiast w krajach Lewantu albo w krajach Magrebu będzie to ży nasze polskie. W Egipcie, w Omanie będzie to g. Właśnie w Egipcie jest bardzo charakterystyczne słowo, ta głoska g. Jeżeli usłyszymy, że jakakolwiek osoba pochodząca z krajów arabskich mówi g, to na tak 95% to właśnie będzie Egipcjanin. Gramatyka z tego powodu, że dodajemy inne prefiksy, sufiksy do na przykład czasowników. Słownictwo oczywiście najbardziej podstawowe, bo to nawet nie chodzi o to, że jakieś są regionalizmy, oczywiście jest ich mnóstwo, natomiast dialekty języka arabskiego różnią się już na samym początku, już w takich najbardziej podstawowych czasownikach typu iść, typu pracować. My uczymy się na przykład czasownika iść w standardowym języku arabskim zahaba, natomiast nikt nie powie tak na ulicy. Jeżeli ktoś, to naprawdę jest bardzo, bardzo rzadka sytuacja, żeby ktoś powiedział taki czasownik na ulicy, mimo tego, że zawsze na kursie języka arabskiego przedstawia się czasownik iść jako właśnie zahaba. W każdym dialekcie najczęściej jest to czasownik raha, ale to też może się właśnie różnić między dialektami. Więc tak naprawdę wszystko, samo na przykład sformułowanie jak się masz albo jak masz na imię, najbardziej podstawowe jakby pytania, które można zadać komuś z kraju arabskiego, tak? Również w każdym kraju może to wyglądać, może to brzmieć zupełnie inaczej. Jest nawet taki słynny mem, taka mapka, gdzie są kraje arabskie przedstawione i właśnie pytanie, jak się masz, i w każdym kraju jest zupełnie co innego po prostu zapisane.
A czy chociaż alfabet jest taki sam, czy też są jakieś różnice?
Alfabet jest taki sam, tylko że pamiętamy o tym, że w dialektach często jest tak, że nie chce się tym rodzimym użytkownikom języka arabskiego pisać alfabetem arabskim, na przykład w internecie, tylko piszą alfabetem łacińskim, tak zwany franco-arabik. Wtedy pismo jest w żaden sposób nieustandaryzowane. Czyli czy ja napiszę, to bardzo często pojawia się również przy imionach arabskich. Jak mamy takie najprostsze, co może być, Ahmed, imię Ahmed, to my możemy zapisać to Ahmed albo Ahmad. Czy to będzie Ahmed, czy to będzie Ahmad, to samo. Natomiast na przykład dla naszego urzędnika polskiego to jest zupełnie co innego, no i wtedy trzeba właśnie klaryfikować. Więc alfabet sam sobie arabski jest taki sam. W niektórych dialektach możemy dodawać pewne litery, których w alfabecie arabskim de facto nie ma. Jest to na przykład litera P, która nie występuje w języku arabskim, bo po arabsku zamieniamy wszystko na B. Tak? Z tego właśnie się bierze słynne Bebsi, Borsze zamiast Porsche u właśnie native speakerów. I wtedy w dialekcie na przykład możemy wziąć literę P, która występuje w języku perskim. Albo literę W, która występuje prawdopodobnie, jeżeli się nie mylę, też w języku perskim. To na przykład się często zdarza w krajach Magrebu, że takie litery są dodawane. Ale ogólnie raczej bazujemy na tym samym alfabecie.
Okej. Gdzie twoim zdaniem osoby uczące się języka arabskiego powinny szukać jakichś materiałów do nauki? Czy są jakieś strony internetowe, jakieś kanały na YouTubie, jakieś podcasty, które możesz polecić?
Nie jest to takie łatwe, dlatego że polskich materiałów nie jest dużo. Ja osobiście
niekoniecznie
nie
po polsku, ale na przykład po angielsku.
Tak. Ja nie miałem osobiście styczności właśnie z polskimi materiałami. Oczywiście tutaj mogę polecić swój kanał na Instagramie czy na YouTubie, żeby to jest akurat materiał po polsku. Natomiast jeżeli chodzi o angielskie materiały, ja na lekcjach ze swoimi uczniami korzystałem z książki Mastering Arabic. Korzystam z niej również na studiach. Uważam, że ona jest przejrzysta, przystępnie dla osoby uczącej się sporządzona. Mam również książkę Standard Arabic and Elementary Intermediate Course. To jest taka od samego początku do poziomu takiego średnio zaawansowanego. Oczywiście to są materiały po angielsku. Natomiast trzeba mieć na uwadze fakt, że nie wszystkie aspekty mogą być zrozumiałe bez ingerencji nauczyciela, bez ingerencji osoby, która jeszcze dodatkowo to wyjaśni. Jeżeli chodzi o podcasty czy kanały na YouTube, osobiście nie korzystałem z żadnych do standardowego języka arabskiego, natomiast kiedy się uczyłem dialektu, akurat tutaj libańskiego, korzystałem z kilku, więc jest to na przykład Lebanese Arabic with Hiba. Ona nagrywała dobre 10 lat temu, natomiast te nagrania są takie dosyć ciekawe i interesująco przedstawia właśnie dialekt libański. Mamy Globetrot with Arabic, Levantine Arabic, mamy Learn Spoken Levantine Lebanese Arabic właśnie jako kolejny kanał na YouTubie odnośnie dialektu libańskiego. Mamy taki serial, nazywał się Shanka Boot i on również, ja również go wykorzystywałem do nauki dialektu libańskiego. Odnośnie innych dialektów niestety nie jestem w stanie powiedzieć, bo po prostu nie korzystałem z żadnych materiałów na YouTubie. Natomiast jestem przekonany, że jest tego pełno, bo no tyle ile krajów, tyle ile dialektów, to jednak zawsze znajdzie się kilka osób, które tworzą takie materiały i najlepiej szukać właśnie ich po angielsku.
Okej. Załóżmy, że ktoś już jest na jakimś wyższym poziomie, jeśli chodzi o naukę arabskiego i nie chciałby już korzystać z materiałów przeznaczonych do nauki tego języka, tylko chciałby na przykład posłuchać czegoś, co jest przeznaczone dla native speakerów, czyli chciałby obejrzeć jakiś film, przeczytać książkę i tak dalej. I jak takie osoby powinny dobierać te treści? Pytam o to w kontekście tych wszystkich dialektów, żeby nie przeżyć takiego szoku i żeby rzeczywiście można było z czegoś takiego nauczyć się czegoś nowego tak. Po prostu.
Czyli tak, tutaj musimy rozgraniczyć pomiędzy książkami a filmami, dlatego że książki zawsze będą w standardowym języku arabskim. Może się zdarzyć tak, że dana książka będzie napisana, jakby fabuła, opis sytuacji, opis postaci będzie napisana w standardowym języku arabskim, natomiast dialogi na przykład mogą być w dialektach. Czytałem na przykład książkę syryjskiego autora, który właśnie wszystko to, co się działo, on opowiada o więzieniu w Syrii, o osobie, która trafiła do więzienia w Syrii. I tam wszystko to, co się działo wokół jakby tej sytuacji, było w standardowym języku arabskim, natomiast same dialogi między więźniami, między ogólnie między ludźmi, były właśnie w dialekcie. Tak samo książka egipskiego autora, również fabuła, standardowy język arabski, dialogi w dialekcie egipskim. Więc tutaj o naukę jakby standardowego języka arabskiego z książek jest łatwiej. Są też książki dwujęzyczne, na początku też z tego korzystałem i tam nawet dialogi były w standardowym języku arabskim. Mamy książkę, mamy po prawej stronie tekst arabski, po lewej stronie tekst angielski odpowiadający sobie, więc od razu czytając po arabsku możemy sprawdzić jakby poprawną wersję w języku angielskim. I jest jedno wydawnictwo na pewno, które jest kilka tych książek tak właśnie sporządzonych, natomiast jeżeli chodzi o filmy, no to tutaj już jest gorzej, no bo filmy są w dialekcie. Jedynymi materiałami wideo, które są w standardowym języku arabskim w pełni, są oczywiście wiadomości, bajki dla dzieci i filmy dokumentalne. Tutaj mamy standardowy język arabski, natomiast wszystkie filmy, seriale, no to są dialekty. Jest zapewne na YouTubie czy na innych platformach dużo takich filmów, do których po prostu są pododawane angielskie napisy. Ja tak korzystałem, ja się tak uczyłem. Oczywiście jakby po jakimś czasie nic kompletnie nie rozumiałem z tego filmu, nie wiedziałem, co się dzieje w tym filmie, bo ja się skupiłem na tym, żeby po prostu żeby się uczyć słówek, a nie słuchać jakby tego, co się dzieje w samym filmie. A jeżeli chodzi o to, jakie filmy wybrać, jaki dialekt wybrać, no to już jest tak naprawdę osobista decyzja. Jeżeli nie wiemy, w jaki dialekt iść, a chcemy się nauczyć dialektu, osobiście, mimo tego, że sam jakby tego nie wybrałem, osobiście polecam iść w dialekt egipski, dlatego że on jest najbardziej popularny, najbardziej zrozumiały i najwięcej materiałów jest w dialekcie egipskim. Przez jakby całą kinematografię Egiptu, ogólnie przez kulturę Egiptu. Natomiast jeżeli ktoś, załóżmy, ma partnera z danego kraju, bo bardzo często tak się dzieje, albo wie, że następne x lat spędzi gdzieś w jakimś danym kraju, to oczywiście warto osłuchiwać się z tego konkretnego dialektu, w którym albo będziemy właśnie w kraju, albo będziemy mieli z nim styczność. Ale tutaj jedna też rada właśnie moja. Nie uważam, znaczy osobiście uważam, że jest to mały błąd, natomiast zdaję sobie sprawę, że część osób może tak robić po prostu z racji tego, żeby zaoszczędzić czas. Od razu uczą się dialektu, kompletnie nie poznając standardowego języka arabskiego. Według mnie trzeba poznać standardowy język arabski, choć nie mówię na poziomie C1, ale po prostu, żeby poznać chociaż do poziomu A2, B1, żeby wiedzieć w ogóle, jak ten język jest skonstruowany i dopiero potem przejść do konkretnego dialektu. Bo od razu, ucząc się dialektu, my tak naprawdę uczymy się na pamięć. Na pamięć słówek, na pamięć sformułowań i nie wiemy kompletnie, skąd to się bierze. A mając podstawę standardowego języka arabskiego, jest większa szansa na to, że my zrozumiemy w ogóle to, czego my się uczymy.
Okej. Miałem cię zapytać o to, czy są jakieś ważne słowa, zwroty, które warto znać, będąc w kraju arabskim, ale zastanawiam się, czy to pytanie ma sens, bo pewnie trzeba by było doprecyzować, w jakim dokładnie kraju.
Dokładnie tak. Natomiast jak najbardziej takie standardowe, takie bardzo standardowe przywitania.
Chodzi mi
tak?
o takie podstawy typu dzień dobry, dziękuję.
Oczywiście, tak. Najbardziej podstawowe i najbardziej powiedzmy sobie ogólne takie sformułowania to przede wszystkim assalamu alaikum, Dosłownie znaczy to pokój z wami, pokój na was. Natomiast w znaczeniu przywitania muzułmańskiego, które jednak przeszło już do takiego ogólnego języka. Mamy również słowo marhaban, które również jest takim przywitaniem spotykanym w każdym praktycznie kraju. Mamy oczywiście słówko szukran, czyli dziękuję. To również jest używane, może być użyte w każdym kraju. Pytanie, jak się masz, to ze standardowego języka arabskiego. Kejfa haluka do mężczyzny, kejfa haluki do kobiety. W znaczeniu dosłownie, jaki jest twój stan aktualnie. I jeżeli powiemy kejfa haluka, kejfa haluki w każdym kraju, oczywiście będziemy zrozumiani. Kiedy mówimy w standardowym języku arabskim, to też nie jest tak, że ktoś nas może nie zrozumieć. Owszem, zależy to od poziomu wykształcenia osoby. Natomiast takie podstawy podstaw spokojnie będą zrozumiane właśnie w każdym kraju. W kurortach na przykład przyda nam się słówko rali. Rali, czyli coś jest drogie, tak, żeby się troszeczkę potargować na przykład na targu. Takie bardzo popularne min fadlak, czyli proszę, min fadlak do kobiety, min fadlik do kobiety, przepraszam, min fadlak do mężczyzny, min fadlik do kobiety, czyli takie właśnie zwroty grzecznościowe, które są również dosyć uniwersalne.
Okej, okay. Jakie masz rady dla osób, które chcą zacząć uczyć się arabskiego albo niedawno zaczęły to robić? Wiemy już, że warto zacząć od tego standardowego języka arabskiego i dopiero potem ewentualnie przechodzić do dialektów, ale czy na przykład dobrym pomysłem na sam początek jest nauka samego alfabetu?
Tutaj właśnie bardzo ważną kwestię poruszyłeś. Dla mnie tak, dlatego że moim zdaniem tak, dlatego że bez znajomości alfabetu znowu uczymy się czegoś na pamięć, bo w świecie arabskim ten alfabet jest bardzo powszechny. Wszystko jest praktycznie, oprócz oczywiście takich konwersacji jakby bardzo prywatnych, które gdzieś mogą być napisane w tym franco-arabik naszymi literami, no to wszystko jest sporządzone właśnie alfabetem arabskim. Nauka alfabetu arabskiego tak naprawdę nie zajmuje nam miesiąca. To są 4-5 lekcji maksymalnie i jesteśmy w stanie ten alfabet, nauczyć się tego alfabetu. Więc tak, jak najbardziej nauka alfabetu, nie poddawać się. Bo prowadziłem grupy właśnie osób uczących się języka arabskiego. I często było tak, że zaczynało 7-8 osób, a nawet 3-4 już odpadały po samym alfabecie, tak? Już się jakby zniechęcały trudnością, skalą trudności tego języka, więc na pewno nie zniechęcać się, po prostu osłuchiwać się, mimo tego, że oczywiście nie będziemy nic rozumieć na samym początku, ale już te głoski na przykład, te charakterystyczne głoski języka arabskiego, jak takie mocne ha, jak a, które dla nas kompletnie może wydawać się bardzo dziwną głoską, a dla nich jest właśnie spółgłoską, będziemy to słyszeć i potem będzie nam po prostu o wiele łatwiej uczyć się tych słów. Ja osobiście jestem wzrokowcem, więc ja kiedy uczyłem się słów arabskich, brałem 10 kartek papieru i przepisywałem je po prostu milion razy, tak żebym zapamiętał, jak one wyglądają. I właśnie to tutaj, jeżeli ktoś ma taką pamięć wzrokowca, to tutaj właśnie super to pomoże, że będzie zapamiętywał, jak tak naprawdę te szlaczki wyglądają i wtedy o wiele łatwiej będzie mu z pamięci po prostu te słowa gdzieś w pamięci je znaleźć. Więc to na pewno... No głównie nie poddawać się po prostu.
Okej, czy mógłbyś na koniec opowiedzieć, jak wygląda taka codzienna praca tłumacza przysięgłego języka arabskiego? Mm-hmm. Ilu takich tłumaczy jest w Polsce? Jak to wygląda na co dzień? Czy jest duże zapotrzebowanie na tłumaczenia właśnie w tym języku?
Jest nas w Polsce 56 aktualnie, natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, ile tłumaczy jest aktywnych, dlatego że na pewno część, zawsze jest tak, że na stronie ministerstwa jest więcej tłumaczy niż jest aktualnie aktywnych. Zapotrzebowanie jest, właściwie czy pracy jest dużo? Jest dużo, dlatego że dużo osób przyjeżdża właśnie z krajów arabskich, dużo też polskich firm otwiera się na kraje arabskie, a właściwie to kraje arabskie otwierają się na firmy europejskie, więc zaczyna dokumenty, czy to na przykład właśnie takie biznesowe, czy to związane z różnymi transakcjami, jak najbardziej pojawiają się. Pojawia się dużo dokumentów stanu cywilnego, aktów stanu cywilnego, akty urodzenia, akty małżeństwa, w celu rejestracji małżeństwa, rejestracji dziecka, rejestracji ogólnie osoby, która przyjeżdża tutaj na teren Polski. Śluby, bardzo dużo ślubów, czy to w Polsce, czy to za granicą, więc i oczywiście sprawy sądowe, które też pojawiają się, no może nie na porządku dziennym, ale kilka w miesiącu na pewno takich spraw wychodzi. Więc jak wygląda mój dzień? Wstaję, siadam do komputera, zazwyczaj mam już po prostu kilka dokumentów w kolejce do przetłumaczenia. Tak jak wspominałem, do tego jeszcze można dorzucić dokumenty szkolne, świadectwa osób, które na przykład skończyły szkołę w kraju arabskim i chcą kontynuować tutaj naukę właśnie w kraju, tutaj w Polsce. Jest dużo pracy, tak jak wspomniałem, dlatego że jest dużo osób, które tutaj przyjeżdżają i myślę, że ten trend się nie zatrzyma na chwilę obecną.
Okej, okay, powiedz jeszcze, gdzie można Cię znaleźć w internecie i jak można się z Tobą skontaktować, jeśli ktoś na przykład potrzebowałby tłumacza języka arabskiego?
Przede wszystkim moja strona internetowa www.arabski-slusarczyk.com. Tam też można znaleźć do mnie maila i kontakt telefoniczny również jest na wizytówce Google. Zapraszam oczywiście na mój kanał na YouTubie. Można wpisać moje imię, nazwisko po prostu Norbert Ślusarczyk. Aktualnie troszeczkę mniej tam publikuję, dlatego że no niestety czas mi nie pozwala na produkowanie dłuższych filmów, natomiast o wiele częściej jestem teraz na profilu instagramowym Odkryj Arabski, gdzie codziennie wrzucam jakieś ciekawostki językowe, tam staram się właśnie być o wiele częściej, o wiele bliżej z osobami, które mnie obserwują, bo osób, które chcą się uczyć arabskiego, czy ogólnie mają jakąkolwiek styczność właśnie z kulturą arabską, czy ogólnie z krajami arabskimi, jest coraz więcej, czy to personalnie, czy to właśnie biznesowo. No i tak właśnie działam na tych portalach i tam też właśnie jest do mnie kontakt mailowy, głównie mailowy właśnie lub telefoniczny. Jeżeli ktoś ma jakieś zapytanie, to oczywiście zapraszam do niezobowiązującej wyceny.
Okej, wszystkie linki będą na pewno w opisie.
Super.
I dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dzięki wielkie.